Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Domino, laudate nomen, laudate nomen Domini. W Watykanie opublikowano dziś list Benedykta XVI na rozpoczęcie roku kapłaństwa. Od prezentacji listu rozpoczniemy nasz dzisiejszy program. Nadamy też rozmowę księdza Józefa Polaka z biskupami świdnickimi, Ignacym Decem i Adamem Bałabuchem. Zaś w audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o schyłkowym okresie działalności ambasadora papy. 18 czerwca na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Obchody roku kapłańskiego mają się przyczynić do wewnętrznej odnowy wszystkich księży, aby ich świadectwo we współczesnym świecie było bardziej wyraziste. Benedykt XVI przypomina o tym w opublikowanym dziś w Watykanie liście na rozpoczęcie roku kapłańskiego. Zainaugurowany on zostanie jutro i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiąże się również ze 150. rocznicą śmierci świętego Jana Marii Wianeya. Benedykt XVI ukazuje proboszcza z Ars jako wzór dla księży i zachęca do naśladowania jego duszpasterskiej metody.
Kapłani są darem dla Kościoła i dla ludzkości, zauważa papież. Przypomina ofiarną i heroiczną posługę wielu księży, którzy nieraz krwią pieczętowali wierność powołaniu. Benedykt XVI proponuje, by o nich pamiętać także w sytuacjach antyświadectwa, gdy Kościół musi cierpieć ze względu na niewierność niektórych swych sług. Jako istotny punkt odniesienia wskazuje świętego Jana Wianeya oraz cechy, które uczyniły zeń kapłana według serca Bożego, w tym poczucie odpowiedzialności oraz umiłowanie Eucharystii i konfesjonału.
Papież przypomina przekonanie świętego Jana Wianeya, że nie ma dwóch dobrych sposobów służenia Bogu. Jest tylko jeden jedyny – służyć Jemu tak, jak On chce, by Mu służono. Równocześnie życzy księżom, by potrafili pojąć nową wiosnę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele poprzez nowe ruchy kościelne i nowe wspólnoty. Papież podkreśla wspólnotową formę posługi kapłańskiej, realizowaną w komunii z własnym biskupem i braterskiej więzi między kapłanami. Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem świętego proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć, a staniecie się również wy we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju. Apeluje, kończąc list na rozpoczęcie roku kapłańskiego, Benedykt XVI.
Na specjalnej audiencji papież przyjął prezydenta Malty, Giorgia Abele. Ten prawnik i polityk Partii Pracy został głową państwa w kwietniu bieżącego roku, zastępując na tym urzędzie Eduarda Fenek Adamiego, który pożegnalną wizytę w Watykanie złożył w marcu. Te częste odwiedziny wskazują na tradycyjnie przyjazne relacje Malty ze Stolicą Apostolską. Nawiązał do tego sam Ojciec Święty, witając prezydenta Abele. Po audiencji maltański polityk spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas rozmów poruszono kwestie dotyczące społeczeństwa maltańskiego, gdzie znaczącą rolę odgrywa Kościół katolicki. Omówiono także sprawy międzynarodowe, szczególnie kwestie dotyczące Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym pozytywny wkład, jaki może dać Malta w rozwiązaniu tamtejszych problemów.
Z pielgrzymką dziękczynną w Rzymie przebywają pielgrzymi diecezji świdnickiej ze swoimi biskupami, biskupem ordynariuszem Ignacym Decem oraz biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem. Obu księży biskupów serdecznie witam w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To jest chyba taka pierwsza rocznica, jaką w ogóle można świętować, pięciolecia diecezji, ale dziękować za co jest. Za co dziękowaliście, ksiądz biskup Ignacy?
Dziękowaliśmy Panu Bogu za to, co udało nam się dokonać w ciągu 5 lat, a udało się sporo dokonać. Mianowicie urządziliśmy najpierw kurię biskupią. Trzeba było gmach wyremontować od piwnic aż do dachu. W ciągu roku nam się udało ten remont przeprowadzić. Kuria jest zainstalowana od 4 lat już na właściwym miejscu. Także nam się udało zorganizować seminarium duchowne od jesieni ubiegłego roku. Wszystkie kursy, a więc 6 lat studiów, mieszczą się w seminarium duchownym w Świdnicy. Od 2 lat trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po parafiach naszej diecezji. W każdej parafii są głoszone rekolekcje przy obrazie. Minimum 3 dni obraz przebywa w każdej parafii. Jest po prostu za to Panu Bogu dziękować.
Diecezja świdnicka powstała z pewnego terytorium wydzielonego, ale oczywiście mniejsze terytorium, więc wspólnota może być bardziej skonsolidowana. Czy w tym kierunku ta peregrynacja również idzie, żeby ludzi jakoś bardziej połączyć jeszcze między sobą?
Tak, na pewno, bo diecezja powstała z archidiecezji wrocławskiej, 13 dekanatów otrzymaliśmy, i z diecezji legnickiej 8 dekanatów. Tak już w ciągu 12 lat, gdy diecezja legnicka istniała, to się już pewne prawa tradycje potworzyły i teraz trzeba było właśnie zintegrować te tradycje w nową diecezję świdnicką. I myślę, że ta peregrynacja też służy takiej właśnie integracji religijnej naszych diecezjan.
Każda akcja duszpasterska podejmowana jest w perspektywie przyszłości. W perspektywie przyszłości również pracuje to seminarium, o którym ksiądz biskup powiedział, że już 6 roczników studiuje tutaj. A z seminarium bardziej jest związany ksiądz biskup Adam Bałabuch. Stan obecny seminarium.
Tak, jest to związany z seminarium, ponieważ ksiądz biskup, nasz ordynariusz, mianował mnie pierwszym rektorem tego seminarium z zadaniem zorganizowania tego seminarium, bazy, w której mogłoby to seminarium funkcjonować, a także od strony całej struktury. Na dzień dzisiejszy mamy około 75 kleryków. To jest taka liczba, która nas, można powiedzieć, cieszy. 13 nowych wyświęconych kapłanów poszło do pracy duszpasterskiej. Także struktura i cała baza, którą dysponuje seminarium, jest na dziś dobra.
Po opublikowaniu w ubiegłym roku statystyk, jeżeli chodzi o powołania w Polsce, na alarm bito, że tych powołań jest mniej, zdecydowanie mniej. Z drugiej strony, patrząc, Polska i tak ma najwięcej powołań w Europie. Jak to wygląda w diecezji świdnickiej? Wielu osób się spodziewacie, kandydatów, nowych alumnów w tym roku? Matury już za nami.
Myślę, że nie będzie mniej niż w ubiegłych latach. U nas tak średnio jest około 15 kandydatów każdego roku się zgłasza i to jest liczba, która na nasze warunki jest dobra, z której się cieszymy, ale jeżeli będzie więcej, to tym bardziej będziemy Panu Bogu wdzięczni. Jeżeli chodzi o liczbę powołań, to też musimy rozpatrywać proporcjonalnie do ilości młodzieży, która jest w Polsce. Po prostu jest mniej młodzieży, jest trochę mniej powołań. Proporcjonalnie myślę, że te rzeczy się nie zmieniają w ciągu lat.
Ksiądz biskup Ignacy wcześniej przez lata całe był na papieskim fakultecie teologicznym we Wrocławiu. Czy w Świdnicy w tej chwili kleryków ma kto uczyć?
Tak, mamy już swoich księży doktorów, którzy kończą studia w tym roku. 4 kapłanów w tym roku zyskuje stopień doktora teologii i wraca do diecezji, ale już mieliśmy właśnie też wcześniej księży przygotowanych prawodoktorów, którzy są już zaangażowani od początku w nauczanie w seminarium duchownym. I jeszcze korzystamy z profesorów wrocławskich i legnickich, bo to są odległości nieduże, 50 km, prawda? Jest Świdnica oddalona od Wrocławia, 50 od Legnicy, także w razie potrzeby to korzystamy z ich pomocy. Chciałbym też zauważyć, że mamy już afiliację naszego seminarium dokonaną przez Kongregację Wychowania Katolickiego, także nasze seminarium jest częścią Fakultetu Teologicznego Papieskiego we Wrocławiu. Dzięki afiliacji nasi absolwenci mogą uzyskiwać stopień magistra teologii.
Seminarium to też perspektywa kapłaństwa, a dzisiaj ta perspektywa jest w szczególnym świetle ukazywana, dlatego że, cóż, jutro Najświętsze Serce Pana Jezusa, rozpoczyna się rok kapłaństwa ogłoszony przez Benedykta XVI. Jest specjalny list na ten rok publikowany przez papieża. Proszę księży biskupów, macie już gdzieś tam w skrytości jakieś inicjatywy z tym rokiem wiązane, które chcielibyście wdrażać, wprowadzać? Myślicie coś na ten temat?
Tak, już powoli myślimy i dużo jakoś tak spodziewamy się po tym roku kapłańskim. Będzie można jakoś, prawda, teologię kapłaństwa pogłębić i też będzie można popracować nad powołaniami kapłańskimi. Myślę, że to jest bardzo taka ważna inicjatywa w skali całego Kościoła, bo kapłaństwo może jest gdzieś tam właśnie zagubione. I dzisiaj, gdy jest kryzys powołań w całym Kościele, taki rok kapłaństwa jest wielką szansą, żeby wiele rzeczy odnowić. I spodziewamy się właśnie wiele po tym roku. Jeszcze nie mamy takich konkretnych planów, ale po wakacjach będziemy mieć konferencje, prawda, spotkania z księżmi. Będziemy jakoś ukierunkowywać nasze działania na cały rok, który jest przed nami.
Jeszcze w tym samym nurcie rok kapłaństwa jest myślany w perspektywie uświęcenia kapłanów. Ksiądz biskup Adam formował seminarium świdnickie. Przychodzą młodzi ludzie, którym nieraz od podstaw trzeba powiedzieć, czym kapłaństwo jest. Księże biskupie, młodemu człowiekowi, który przychodzi, powiedzmy, chce zaczynać drogę w kierunku kapłaństwa, co ksiądz biskup by powiedział? Chcesz być dobrym księdzem? Na co masz zwracać uwagę?
Ten rok kapłański bardzo nam w tym pomoże, ponieważ on chce nam przybliżyć duchowość świętego Jana Wianeya i myślę, że to jest proboszcz, który będzie wzorem dla wielu powołań, dla wielu kapłanów, którzy nowo odkryją jego duchowość. Duchowość człowieka bardzo skromnego, prostego, ubogiego, a jednocześnie bardzo gorliwego i niesamowitym właśnie duchu takim modlitwy, który, jak sam mówił i głosił w swoich homiliach, każda chwila stracona na cokolwiek innego, co nie jest związane ze służbą Panu Bogu, z modlitwą, jest chwilą straconą. I myślę, że to będzie ten kierunek, którym warto prowadzić młodego człowieka, pokazać mu taki zapał i gorliwość duszpasterską.
Taki młody człowiek później, na przykład zaraz po święceniach, z tym pierwszym zapałem idzie, ma tutaj kilka mszy, tutaj kilka pogrzebów, tutaj ileś tam lekcji katechezy na przykład. Życie go przytłacza. Chcesz być dobrym księdzem, czego masz pilnować? Powtarzam pytanie.
I znowu Jan Wianney tu się kłania. Przede wszystkim modlitwa. Modlitwa i głęboka więź z Chrystusem. Jeżeli to będzie, to on się nie zużyje, nie zniechęci. Nie będzie to dla niego zbyt trudne, ale właśnie ten jest warunek. Gorliwa, głęboka modlitwa i więź z Chrystusem.
Ksiądz biskup Ignacy chciałby w tym względzie coś dodać?
Myślę, że modlitwa to jest najważniejsza sprawa, ale także właśnie refleksja teologiczna, ponieważ nam się czasem w życie kapłańskie, w posługę kapłańską zakłada rutyna, zwłaszcza wtedy, gdy jest dużo tych zajęć duszpasterskich i dlatego są potrzebne właśnie chwile refleksji, namysłu, spotkania, wymiana doświadczeń. I myślę, że ten rok kapłański, który jest przed nami, też wykorzystamy do tego, żeby pogłębić formację permanens naszego duchowieństwa, bo to jest bardzo też ważna sprawa, żeby w trakcie pracy kapłańskiej były te spotkania modlitewno-refleksyjne i spodziewamy się, że w roku kapłańskim będzie można właśnie tę formację permanens udoskonalić.
Oby tak się stało. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji pielgrzymki, z okazji pięciolecia diecezji świdnickiej, naszymi gośćmi byli księża biskupi ordynariusz Ignacy Dec oraz ksiądz biskup Adam Bałabuch. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zmierzch. W 1972 roku Kazimierz Papę miał już 83 lata, a mimo to i mimo bardzo słabego zdrowia, zwłaszcza wzroku, trwał niezłomnie na swoim posterunku, na którym został postawiony w lipcu 1939 roku. W cytowanym już wcześniej liście do Jana Starzewskiego z 31 lipca 1972 roku, w którym komentował zjednoczenie władz polskich na emigracji, ambasador odniósł się także do swojej sytuacji. Pisał: niezależnie od tej dawno wyczekiwanej jedności, z której każdy Polak cieszyć się musi, coraz wyraźniej zarysowuje się przede mną konieczność stopniowego wycofywania się z pracy, która jest już ponad moje siły. Jednym słowem, nadchodzi czas na podsumowania. Od dawna dyplomata starał się o wyznaczenie swojego następcy, jednak nie było to proste. Padały różne nazwiska. Najczęściej Jana Jundziu-Balińskiego, który był szefem akcji katolickiej polskiego uchodźstwa. Taka też, zdaje się, decyzja zapadła na przełomie 1972 i 1973 roku, już po likwidacji ambasady. Chodziło o człowieka, który cieszyłby się zaufaniem w Watykanie. Doradcą i pomocnikiem Jundziu-Balińskiego miał zostać Stanisław Morawski, którego Papę nawet zaczął już przedstawiać, gdzie należy. Niestety, prawdopodobnie z powodów technicznych, opieszałości władz emigracyjnych, a także braku finansów, projekty te nie zostały zrealizowane. Tym bardziej, że oficjalnie Papę, mimo wysyłanych przez niego samego monitów, nie został formalnie odwołany ze swojego stanowiska. 4 czerwca 1975 roku ambasador wysłał wzruszający list do ówczesnego prezydenta Polski na uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego. Napisał w nim między innymi: mój wiek podeszły i rozwijająca się coraz bardziej choroba oczu czynią moją pracę coraz mniej wydatną, mimo moich usilnych starań. Przekonuję się na sobie, że są pewne granice, których lata moje przekroczyć nie pozwalają. Dlatego z żalem i bólem decyduję się prosić pana prezydenta o zwolnienie z zajmowanego stanowiska. Będę starał się oczywiście być użytecznym i pomocnym w miarę potrzeby, o ile na to moje 86 lat pozwoli. Ale niech młode siły zajmą należne im miejsce. Prezydent Ostrowski z dużym zrozumieniem podszedł do prośby ambasadora Papę. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyjęciu jego dymisji chciał mieć na to miejsce odpowiedniego kandydata. On sam opowiadał się za Emerykiem Czapskim, kawalerem maltańskim i człowiekiem mającym rozległe znajomości, a także dobre rozeznanie w problematyce watykańskiej. Drugim kandydatem był Stanisław Morawski. Jednak prezydentowi zależało przede wszystkim na opinii sędziwego dyplomaty. Papę odpisał w sierpniu. Zwracał uwagę, że niestety część emigracji krytycznym okiem patrzyło na Emeryka Czapskiego ze względu na jego wyjazdy do Polski. Stanisław Morawski miał inną pracę i nie był w stanie podjąć się nowego zajęcia. Papę wskazał jednak na jeszcze inną osobę. Zostałby jako kwalifikowany kandydat profesor Edward Szczepanik, zatrudniony od szeregu lat w NATO. Człowiek obznajomiony z tego rodzaju pracą, lojalny, pracowity i dobrze ustosunkowany. Rząd w Londynie przyjął tę propozycję. 30 września 1975 roku minister spraw zagranicznych na uchodźstwie, Bronisław Hełczyński, napisał do Edwarda Szczepanika oficjalny list w tej sprawie. Szczepanik miał dobre rozeznanie w sytuacji i w swojej odpowiedzi szeroko opisał nowe uwarunkowania panujące w Stolicy Apostolskiej i wśród emigracji. W jego liście z 4 listopada 1975 roku do Londynu czytamy: konieczność utrzymania stosunków między Watykanem i polskim kierownictwem niepodległościowym jest uznawana przez nas wszystkich, łącznie, co należy podkreślić, z księdzem biskupem Rubinem. Jednakże charakter tych stosunków po rezygnacji pana ambasadora Papę, który cieszył się specjalną pozycją i w Watykanie, i wśród Polaków, musi ulec dalszej zmianie. Ze względu na cofnięcie uznania rządowi RP na uchodźstwie nie ma już niestety podstaw prawnych do obsadzenia stanowiska delegata rządu RP przy Stolicy Apostolskiej, który by wykonywał funkcje dwustronnie informacyjne i reprezentacyjne. Można by było co najwyżej myśleć o wyznaczeniu przez rząd Rzeczpospolitej obserwatora, który mieszkając stale w Rzymie informowałby wyłącznie rząd Rzeczpospolitej o rozwoju spraw polskich w Watykanie, ale pozbawiony by był możliwości występowania w roli polskiego rzecznika niepodległościowego przy Stolicy Apostolskiej. Szczepanik sugerował dalej, aby nowo powstała w maju 1975 roku Rada Polaków we Włoszech jako organizacja społeczna pełniła funkcję przedstawicielstwa polskiego uchodźstwa przy Watykanie. W ówczesnej sytuacji propozycja była bardzo racjonalna, jednak w praktyce oznaczała koniec działalności ambasady w jej charakterze dyplomatycznym. W następnym odcinku powiemy o ostatecznym zakończeniu aktywności przez ambasadora Kazimierza Papę.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.